Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Wita się z Państwem Leszek. Pozdrawiam serdecznie moją żonę i w jej imieniu dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, całej rodzinie Radia Maria za modlitwę w jej intencji. Mamy teraz taką dosyć ważną sytuację, bo za tydzień będzie ocena zdrowia mojej żony przez urzędników Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy ocenią, czy jeszcze warto ją leczyć, czy już nie warto jej leczyć. To znaczy, czy ma tam pewne parametry spełnione, czy niespełnione według jakichś tam urzędniczych norm, które sobie określili. Także jeszcze bardzo prosimy o tę modlitwę, żeby to leczenie mogło trwać. I drodzy Państwo, witam również tych słuchaczy, którzy może po raz pierwszy słuchają nas, być może Państwo Anna i Zbigniew z okolic Rypina, także serdecznie wszystkich witamy. I witam, jeszcze panią Joannę, która realizuje naszą audycję, oraz gości, którzy przyjechali z Trójmiasta ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gdańsku. Jest z nami ksiądz Paweł Górny, proboszcz parafii świętej Jadwigi Śląskiej w Nowym Porcie w Gdańsku. Witam księdza.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
I pani Alicja Marciniak.
Szczęść Boże.
Pani Asia.
Szczęść Boże.
I pan Adam.
Szczęść Boże, Bóg jest dobry cały czas.
Tak, dzisiejszy temat, rana miłości, która potrzebuje uzdrowienia. Dość może szeroko sformułowany temat, bo tych ran miłości w rodzinie, w małżeństwie to niestety bywa dużo i niekiedy sobie sami je zadajemy, ale dzisiaj szczegółowo jej zajmiemy się sytuacją, kiedy w rodzinie pochodzenia małżonków brakowało ojca, albo ten ojciec był, ale nie spełniał swoich zadań z różnych powodów, czy to jakichś nałogów, czy to po prostu, że nie potrafił w tą swoją rolę wejść. Czyli brak ojca i tym spowodowane zaburzenia, powiedzmy rana miłości. Ojciec jest bardzo, bardzo potrzebny, a dzisiejszy świat właśnie tak ustawia mężczyzn, że oni nie potrafią pełnić właściwie swoich ról ojcowskich, tak jak to się mówi, jak Pan Bóg przykazał. Oddaję głos na początek księdzu Pawłowi Górnemu. Proszę bardzo, księże.
Temat ojca i ojcowskiego serca to też temat naszej relacji najważniejszej, która promieniuje na naszą relację z Bogiem. Jezus Chrystus, kiedy głosił królestwo, właśnie ogłosił to królestwo obrazem miłości ojcowskiej, która jest czuła, pełna, odpowiedzialna. Doświadczamy tej mocy naszej relacji, tej miłości, którą otrzymaliśmy w naszych rodzinach, w naszych domach. Dziękujemy za nią. Ona ma wpływ na nasze życie. Ale mamy świadomość, że to przestrzeń, która może być nieustannie uzdrawiana. Że potrzebujemy w naszej relacji wiary spotykać Jezusa, który nas doprowadza do Ojca. I to mam przed sobą tutaj obraz Rembrandta, powrót syna marnotrawnego i ten obraz ojca, który nakłada swoje ręce, swoje dłonie na marnotrawnego syna, jest to jakiś przewodni punkt w moim życiu, by kształtować moje chrześcijaństwo, czy moje kapłaństwo, moją relację z Bogiem. Że nieustannie jestem podprowadzany, aby zanurzyć w tej miłości się, aby odkryć w sobie tego syna marnotrawnego, przychodzić do ojca, ale też odkryć w sobie tego drugiego syna, starszego, który jest pełen bólu, pełen pretensji, pełen ukrytego żalu. Po to wszystko, aby uczyć się być ojcem, aby odkrywać, że Bóg posyła mnie, bym mógł nakładać ręce na innych ludzi, bym był wyzwolony z takiego jakiegoś infantylnego podejścia, że to mnie Bóg posyła jako mężczyznę do tego, by być pełen miłosierdzia, by być pełen współczucia do innych ludzi. To jest właśnie ta droga, którą doświadczam, o której dzisiaj chcemy się dzielić, której doświadczyliśmy jakoś we wspólnocie. I myślę, że to jest dobry moment, żeby Alicja zabrała głos i przedstawiła właśnie taką dłuższą wypowiedź, swoją katechezę właśnie w tym temacie.
Pani Alicja Marciniak, prosimy bardzo.
Tak jak pan Leszek powiedział, jest mnóstwo ran miłości, ale ja dzisiaj chciałabym zaprosić państwa do tego, żebyśmy pochylili się nad raną, która według papieża Franciszka uczyniła nas pokoleniem naznaczonym poczuciem sieroctwa. Każda rana, niezależnie od tego, czy jest cięta, szarpana, kuta, zawsze powoduje naruszenie anatomicznej ciągłości tkanek lub ich uszkodzenie. I dlatego nawet jeżeli zostanie zagojona, pozostawia bliznę, trwały defekt, znak jakiegoś urazu, którego doświadczyliśmy. I nie inaczej jest z raną sieroctwa. Rana sieroctwa to ból zadany najczęściej w dzieciństwie przez ojców nieobecnych lub obecnych, ale realizujących zły wzorzec ojcostwa. To właśnie ta rana pozbawia młodych ludzi, nauczycieli, którym mogliby zaufać, przewodników, którzy wskazywaliby im pasjonujące cele i drogi, którymi mogliby iść, aby je osiągać. W jednej z czerwcowych kateches papież Franciszek powiedział, że jesteśmy społeczeństwem bez ojców, ponieważ zostaliśmy pozbawieni ojcowskiego przywództwa, ojcowskiej siły i ojcowskiej bliskości. A zatem żyjemy z raną, która jest niezaspokojonym głodem miłości ojca i obecności ojca. I dlatego wielu z nas cierpi z powodu braku poczucia bezpieczeństwa, braku poczucia własnej wartości. Wielu z nas odczuwa lęk, ogromny lęk przed nowymi wyzwaniami w życiu i boi się szukać własnej drogi do szczęścia. Bardzo często biernie, tak jak zmęczeni pasażerowie na lotnisku, przechodzimy przez życie. Nie wiem, czy byliście państwo na lotnisku, ale na pewno byliście na dworcu, kiedy są takie taśmy, na których się staje i w zasadzie ta taśma przesuwa nas zgodnie z prędkością i w kierunku, którym ustalił ktoś inny, nie my. Oczywiście nie chciałabym, żebyście państwo pomyśleli, że nie ma ojców, kochających ojców. Bo to nieprawda. Tacy ojcowie byli, są i będą. I myślę, że dobrze by było, żeby bazą do naszej dzisiejszej katechezy była ostatnia wypowiedź na temat rodziców z środy, z audiencji, którą wypowiedział papież, kiedy powiedział, że rodzice powinni otrzymać Nagrodę Nobla. I to bardzo ciekawy wniosek naszego Ojca Świętego, ponieważ rzeczywiście tak jest, ale nawet nobliści mają wady i czasami z ludźmi genialnymi żyje się bardzo trudno. My jako chrześcijanie jesteśmy jednym ciałem Chrystusa i zostaliśmy uzdolnieni do tego, żeby nawet jeżeli nie doświadczyliśmy bólu, rany sieroctwa, bólu związanego z brakiem ojca, to zostaliśmy wyposażeni do tego, aby miłosiernie ochraniać i otaczać tych z nas, którzy żyją pośród nas, którzy zostali zaniedbani przez swoich rodziców, szczególnie przez ojców, ponieważ brak doświadczenia ojcowskiej miłości może bardzo poważnie zaburzyć naszą więź z Bogiem, który jest Ojcem. Ponieważ jedną z konsekwencji rany sieroctwa jest nieprawdziwy, karykaturalny wręcz obraz Boga, jaki przekazują nam nasi ziemscy ojcowie. Boga, który nie interesuje się naszym życiem. Boga, który nie lubi z nami przebywać. Boga, który nie towarzyszy naszym zmaganiom, porażkom, który nie ochrania nas, kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie, który nie chwali nas, kiedy osiągamy sukcesy. Boga, który nie tylko karze, ale także poniża, zawstydza, a nawet stosuje przemoc. To jest obraz Boga, który napawa lękiem, którego boimy się. I myślę, że słowa piosenki, które niewątpliwie są herezją, a które wciąż bez sprzeciwu śpiewamy w kościele, są właśnie echem takich traumatycznych, bolesnych doświadczeń dzieci w relacji z własnymi ojcami. Ja może powiem, o jakie słowa mi chodzi. A kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do matki uciecze. Tym ojcem ma być Bóg Ojciec. Ten, który jest miłością, który posłał swojego Syna, aby ocalić każdego człowieka. Więc proszę zobaczyć, że my Bogu przypisujemy swoje cechy, swoje ludzkie cechy, bo to my ludzie nie potrafimy panować nad własnymi emocjami. To my ludzie jesteśmy mściwi, zazdrośni, ale nie Bóg. Ja nie dalej jak właśnie w ten weekend miałam okazję rozmawiać z młodym mężczyzną, który mówił mi o ranie sieroctwa. On nie wiedział, że on mówi o ranie sieroctwa, ale mówił mi o krzywdzie, którą zadał mu jego własny ojciec. I powiedział do mnie tak: kiedy miałem 8 lat i uderzył mnie po raz pierwszy kolega, nie było przy mnie taty, który by mnie obronił. Kiedy ja po raz pierwszy uderzyłem kolegę, również nie było przy mnie taty, żeby mi powiedział, że nie powinienem tak robić. Mój tata nie był na żadnym meczu, a grał w koszykówkę. Nie był też przy mnie, nigdy mnie nie pochwalił. Kiedy szedłem na kolejną randkę i zastanawiałem się, jak mam pocałować dziewczynę, nie miałem taty, żeby z nim o tym porozmawiać. To konkretny dramat młodego człowieka, który nie zna Boga, bo patrzy na Boga przez pryzmat własnego ojca. I jest to wielki dramat i wielka odpowiedzialność nas, rodziców, duchowych i biologicznych ojców i matek, że swoim postępowaniem, tym, w jaki sposób mówimy do naszych dzieci, straszymy Bogiem i nie pozwalamy naszym dzieciom przychodzić do Boga. Pan Jezus powiedział do Filipa: kto zobaczył mnie, zobaczył też ojca, bo ja i ojciec jedno jesteśmy. I dla dziecka ziemski ojciec jest jak Bóg. Może być bardzo niskiego wzrostu, bardzo wątłej postury fizycznej, ale w oczach dziecka jest najsilniejszym autorytetem i najwspanialszym mężczyzną na świecie, który wszystko potrafi, wszystko może, wszystkiemu zaradzi. I dlatego miłość ojca nie jest i nigdy nie może być władzą, która tłamsi. Powinna być służbą na rzecz rozwoju i wzrostu dziecka. Na tym polega autorytet ojca. I myślę, że dlatego w języku łacińskim słowo autorytet dosłownie oznacza sprawiać wzrost. Bo miłość sprawia wzrost. I ja mam tę radość widzieć, jak właśnie bardzo często mój zięć, rozkochany w swojej córce, sprawia wzrost jej tożsamości jako królewskiej córki, a jednocześnie ona z tym sercem uwielbionym, uwielbiającym swojego ojca, sprawia wzrost mojego zięcia jako mężczyznę. On rośnie jako mężczyzna, jako ojciec ten, który jest najwspanialszym w oczach swojego dziecka. W Ewangelii świętego Marka w rozdziale 10, w wersecie 16 czytamy, że Jezus brał dzieci w objęcia, błogosławił je i kładł na nie swoje ręce. Jezus, który jest jedno z Ojcem, czyni gesty, które mają potężną duchową moc, które są wskazówką dla ojców. Ponieważ kiedy ojciec bierze w objęcia swoje dziecko, to przekazuje mu swoją miłość i jednocześnie poczucie bezpieczeństwa. Przekazuje mu wiadomość: jesteś kochany taki, jakim jesteś. Ja ciebie ochraniam, jestem przy tobie, żeby cię strzec. Nic złego ci się nie stanie, nigdy z ciebie nie zrezygnuję. Kiedy z kolei ojciec błogosławi swoje dziecko, to przekazuje potężną, nadprzyrodzoną moc, którą otrzymuje od Boga Ojca, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Tą moc, którą dziecko potrzebuje do osiągania sukcesu, dobrobytu, zdrowia, zamożności i szczęścia. I dlatego święty Piotr w pierwszym liście mówi: błogosławcie, ponieważ do tego jesteście powołani, aby odziedziczyć błogosławieństwo. A więc naszym dziedzictwem jest błogosławieństwo Boga, to znaczy ta moc, którą otrzymujemy od Boga, który dobrze o nas mówi, dobrze o nas myśli i dobrze nam życzy, który jest dumny z każdego z nas. I to jest nasze dziedzictwo, które mamy przekazywać kolejnym pokoleniom. Dlatego ojcowie, jeżeli chcecie zagwarantować dobrą przyszłość swoim dzieciom, błogosławcie je jak najczęściej. Zacznijcie już wtedy, kiedy są w łonach swoich matek, kiedy przyjmują sakramenty, kiedy idą do przedszkola, do szkoły, kiedy wyjeżdżają na wakacje, kiedy wchodzą w związki małżeńskie. Izraelici błogosławili się za każdym razem, kiedy ktoś z rodziny przekraczał granicę domostwa. A ostatnio przygotowując katechezę czytałam o mężczyźnie, który wprawił w osłupienie cały personel na sali porodowej, ponieważ wziął w swoje ręce swoją maleńką córeczkę i zaczął głośno przy wszystkich odmawiać błogosławieństwo Aarona. Niech ci Pan błogosławi, moja kochana córeczko. Niech cię strzeże. Niech rozpromieni nad tobą swoje oblicze. Niech błogosławi pierwsze kroki, które będziesz czyniła i pokarm, który będziesz jadła z piersi swojej matki. Niech ci błogosławi słową, które będziesz wypowiadała. To jest wyposażenie dziecka na całe życie. I zobaczcie Państwo, Kościół błogosławi nas tą modlitwą w każdy nowo rozpoczynający się rok, 1 stycznia, i w ten sposób przekazuje każdemu z nas potężną Bożą moc na kolejnych 365 dni naszych zmagań. I kolejny gest Jezusa, który kładzie rękę na dzieciach, jeżeli ojciec kładzie swoją dłoń na dziecku, to tak jakby rozciągał nad nim namiot Bożego błogosławieństwa i Bożego pokoju. Jakby opieczętowywał życie swojego dziecka znakiem zmartwychwstałego Chrystusa. To znaczy, że wszystkie wydarzenia w życiu tego dziecka będą miały szczęśliwy finał, bo ono należy do Chrystusa, który pokonał śmierć. Każdy z nas ma swojego biologicznego ojca, dlatego jesteśmy na tym świecie. Ale nie każdy z naszych ojców jest dla nas autorytetem, przywódcą i wsparciem. Ponieważ wielu mężczyzn z różnych powodów, na skutek zranień, które doświadczyli, na skutek braku wzorców, wycofało się z miejsca, jakie Bóg im przeznaczył, aby mieli największy wpływ na życie przyszłych pokoleń. I wielu mężczyzn, niestety najczęściej bez żadnej walki, oddaje wychowanie tych, którym Bóg im powierzył, innym, żonom, dziadkom, babciom, instytucjom, a ostatnio coraz częściej nawet multimediom. Dlatego nie możemy się dziwić, że tak wiele osób z młodego pokolenia nie przyjmuje wartości i wzorców, którymi żyli ich rodzice. Ponieważ to właśnie brak ojca jest jednym z powodów powszechnego kryzysu autorytetów i postaw negowania wszelkich przywódców, z którymi mamy do czynienia w rodzinie, w kościele, w szkole, we władzy. Bo zapracowany, nieobecny, bierny ojciec zawsze wzbudza bunt i agresję w następnym pokoleniu. Bunt i agresję przeciwko biernym mężczyznom i zbyt aktywnym kobietom, najczęściej swoim matkom, które z powodu nieobecności mężów przejmują rolę przywódczą w rodzinie. I czytałam o badaniach, które 16 lat temu, w 1999 roku przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych na temat przemocy i postaw w rodzinie, które są źródłem patologii społecznych. I okazało się, że kiedy dziecko wychowywane jest przez samotną matkę, to prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań patologicznych, takich jak przemoc, agresja, również zaburzenia w dziedzinie tożsamości seksualnej, wynosi 30%. Kiedy natomiast dziecko wychowywane jest przez oboje rodziców, ale pozostających w bardzo złej relacji, czy w złej relacji małżeńskiej, szczególnie kiedy ojciec nie szanuje zarówno matki, jak i dzieci, prawdopodobieństwo zachowań patologicznych wzrasta dwukrotnie, ponad dwukrotnie, wynosi 68%. Z kolei, kiedy dziecko wychowywane jest przez oboje rodziców, którzy się kochają i szanują, prawdopodobieństwo zachowań patologicznych wynosi tylko 6%. A więc z całą pewnością tata to nie jest to samo, co mama, jak słusznie śpiewają dzieci z zespołu Arki Noego. Ponieważ tylko mężczyzn Bóg wyposażył w autorytet i władzę bycia głową rodziny. I absolutnie nie jest to władza do panowania nad żoną i dziećmi, ale jest to władza panowania nad duchami złymi i nad wszelkim złem, które może stanowić zagrożenie dla rodziny. Bo w małżeństwie mężczyzna i kobieta mają być dla siebie tym, czym Bóg jest dla człowieka, najlepszą pomocą i największym wsparciem. Ezer Kenegdo. Dlatego taki porządek ustanowił Bóg i dlatego głową Kościoła jest Chrystus, a nie Maryja. Mężczyzna, jak kapłan, ma reprezentować swoją rodzinę przed Bogiem, a jednocześnie ma reprezentować żonę i dzieci Boga przed żoną i dziećmi. Mężczyzna ma być tym, który będzie wyjaśniał Słowo Boże, prawo Boże i uczył je wypełniać. Mężczyzna ma być przywódcą w rodzinie, a Boże przywództwo oznacza, że ma być tym, kto będzie zaopatrywał swoją rodzinę w poczucie bezpieczeństwa, w poczucie wartości, w miłość, w zachętę. Boże przywództwo polega na nieustannym wspieraniu, na nieustannym pomaganiu, inspirowaniu, a przede wszystkim na obronie własnej rodziny. A to oznacza, że każdy mężczyzna ma nieustannie wstawiać się przed Bogiem w modlitwie, w pierwszej kolejności za swoją żonę i dzieci. Jeżeli żyje w celibacie, jest proboszczem, tak jak ksiądz Paweł, to za swoich parafian. Jeżeli jest generałem przełożonym zakonu, to za swoich synów, bo jest dla nich ich ojcem. Bóg mężczyznom udzielił potężnej mocy wstawiennictwa, aby dzień i noc wstawiali się za swoimi najbliższymi. Nawet jeżeli oni będą popełniać błędne decyzje, bo będą, nawet jeżeli będą dokonywać błędnych wyborów, bo będą, nawet jeżeli odejdą od Boga, bo również tak się może zdarzyć, ponieważ dary łaski są nieodwołalne i Bóg staje za wierną modlitwą Ojca, który tak jak Chrystus walczy, aby wyrwać z paszczy lwa swoje dziecko, swoją żonę, swojego parafianina, przyjaciela, przyjaciółkę.
Mówi pani tutaj o darach łaski w stosunku do mężczyzny. Oczywiście tu mówimy o mężu i ojcu.
Tak.
I mamy tutaj do czynienia w przypadku męża i ojca z łaską sakramentu małżeństwa.
Tak.
Czy w przypadku księży z łaską sakramentu kapłaństwa.
Tak, oczywiście.
Także to jest związane bardzo ściśle z tymi właśnie łaskami sakramentalnymi. Także to nie jest przypadkowy mężczyzna, tylko właśnie jest to albo kapłan, albo właśnie mąż i ojciec. Mąż.
Ale może to też być mężczyzna, który jest tak zwanym singlem, który nie jest ani w związku. On też otrzymuje moc wstawiania się za swoją matkę, za swojego ojca, za swoich przyjaciół. On też ma tę moc wstawiennictwa.
Tak, ale jeżeli mówimy o rodzinie, o małżeństwie,
to oczywiście to mówimy o łasce sakramentu.
Tak, natomiast jeżeli właśnie są braki, nie ma możliwości, by to był właśnie ojciec, czy nie ma akurat takiego duszpasterza, który by chciał tutaj tą rolę zastępczą pełnić, no to wtedy dobrze, jeżeli znajdziemy innego, odpowiedzialnego mężczyznę, który też dużo może w tej mierze zrobić, ale już nie tyle, bo mówię, to już nie jest ta łaska.
To już
nie jest ta łaska
sakramentalna. To nie jest ta moc,
Ale lepiej, żeby był któryś mężczyzna, bo niestety kobieta nie jest w stanie pewnych spraw przekazać.
Dokładnie tak, tak. Natomiast ja chciałam Państwu powiedzieć o tej sytuacji, kiedy właśnie może się zdarzyć, że ktoś z naszych bliskich odejdzie od Boga. W pierwszej księdze Samuela Bóg, czytamy o Izraelitach, którzy wypowiedzieli posłuszeństwo Bogu i oni zapragnęli mieć króla takiego, jak mają wszyscy, jak mają wszystkie inne narody, czyli świeckiego króla. I kapłan, któremu Samuel, któremu Bóg powierzył Izraelitów, on był zrozpaczony tą sytuacją i on rozmawiał z Bogiem, żalił się Bogu i Bóg powiedział do niego: nie rozpaczaj, ponieważ oni nie obrazili się na ciebie, oni obrazili się na mnie, ale to ciebie nie zwalnia z tego, żebyś dalej pełnił swoją posługę. I wtedy Samuel wypowiada no niesamowite słowa, bo on mówi: jestem daleki od tego, żebym zgrzeszył przeciwko Bogu Najwyższemu i przestał modlić się za wami. I tu jest to odniesienie do tego, co pan Leszek mówił. Zupełnie inaczej wyglądałyby nasze rodziny, nasze parafie, nasze diecezje, w ogóle świat, gdyby mężczyźni nie przestali modlić się. Czyli za tych, których Bóg im powierzył, za których są odpowiedzialni. Teraz zwracam się szczególnie do mężczyzn. Czy właśnie jako mężczyzna masz świadomość, jaka jest wola Boża dla twojego życia? Ponieważ to nie ty wybrałeś Boga, tylko Bóg wybrał ciebie, abyś był ojcem, nawet jeżeli złożyłeś ślub czystości. Nawet jeżeli żyjesz w celibacie, masz rodzić Bożych synów i Boże córki. To jest twoje powołanie i najważniejsza życiowa misja. Masz dmuchać męską siłą w skrzydła swoich duchowych i biologicznych dzieci, aby wzbijały się ku niebu odważnie. Masz rozwijać i marzenia i pasje, które Bóg złożył w ich sercach, w twoim również. Masz być dla nich jak orzeł, który jest królem wśród ptaków i szybuje najwyżej w przestworzach. I zapalać ich tym królewskim życiem, pełnym godności, pełnym pasji. Masz być jak orzeł, który czuwa nad swoimi pisklętami, kiedy one uczą się trudnej sztuki latania. A kiedy sobie nie radzą, masz brać je na swoje ramiona i nosić. I Bóg w Księdze Powtórzonego Prawa właśnie w rozdziale 32, w wersecie 31 daje wskazówki mężczyznom, ojcom, jak mają troszczyć się o swoich najbliższych i mówi tak: jak orzeł, co gniazdo swoje ożywia, nad pisklętami swoimi krąży, rozwija swe skrzydła i bierze je, na sobie samym je nosi. A więc ty jako mężczyzna masz ożywiać gniazdo, którym jest twoja rodzina, twoja parafia, błogosławieństwem. Masz błogosławić swoim bliskim, modlitwą, życiem sakramentalnym, dobrym słowem. Masz krążyć nad swoją rodziną i patrzeć, kto jest chory, kto nie domaga, kto potrzebuje pomocy. A jeśli ktoś jest chory, nosić go na swoich ramionach. Czy jako mężczyzna marzysz o tym, aby być ojcem jak orzeł dla swoich dzieci? Jeżeli nie, to proś Boga w modlitwie, aby ożywił w tobie to pierwotne pragnienie i uruchomił cały potencjał ojcostwa. Ponieważ Bóg chce błogosławić każdemu mężczyźnie, który pragnie zostać ojcem i każdego mężczyznę chce uczynić błogosławieństwem. Najpierw dla swojej żony, dla dzieci, dla bliskich, dla parafian, dla współpracowników, dla przyjaciół, ale również dla współczesnych wdów i sierot. Jezus właśnie w ostatnią niedzielę odczytywany był jako drugie czytanie list Jakuba i święty Jakub mówi o tym, że miarą czystej, autentycznej religijności jest stosunek do wdów i sierot. I Bóg chce, żebyś był ojcem jak Eliasz, który będzie rozciągał się nad umarłymi duchowo dziećmi, nie tylko swoimi własnymi, ale także tymi dziećmi współczesnych wdów, samotnych matek. I abyś tak jak Eliasz przyniósł dobrą nowinę wdowie Sarepty, tak przynosił dobrą nowinę tym samotnym matkom i współczesnym wdowom i mówił im: twój syn żyje, twoja córka żyje, ponieważ wstawiałeś się za nią na modlitwie, rozciągałeś się nieustannie przed Bogiem. Nie wiem, jak do tej pory realizowałeś swoje ojcowskie powołanie. Czy ojcostwo jest twoją pasją, którą chcesz rozwijać, znając już trudy, na jakie będziesz napotykał, bo nic, co piękne, nie jest łatwe. Może popełniłeś już wiele błędów, wiele rzeczy zaniedbałeś, a może tak jak marnotrawny syn, roztrwoniłeś cały potencjał swojego ojcowskiego autorytetu i władzy. I może tak jak on, odszedłeś bardzo daleko nie tylko od swojej rodziny, ale także od swojego powołania do bycia ojcem. Dzisiaj w imieniu Boga, w imieniu Kościoła, w imieniu kobiet i dzieci, proszę Cię, wstań i na nowo podejmij swoje ojcowskie powołanie, ponieważ potrzebujemy Twojej męskiej siły, Twojej odwagi i Twojej mądrości. Potrzebujemy Twojej obecności i Twojego wsparcia. Potrzebujemy Twojej miłości i Twojej czułości. Potrzebujemy Twojego błogosławieństwa i Twojej modlitwy. Dlatego nie zostawiaj nas sierotami. Wstań i zacznij działać z pozycji autorytetu, którego udzielił Ci Bóg, a my, kobiety, będziemy Cię wspierać. Tak jak Izraelici wspierali Ezdrasza. Powstań, gdyż do Ciebie należy ta sprawa. My stoimy przy Tobie. Bądź odważny i działaj. Księga Ezdrasza, rozdział 10, werset 4. I chciałabym, abyśmy wykorzystali ten czas, moim zdaniem, łaski. Chciałam zaprosić teraz wszystkie panie, które słuchacie tej audycji, abyśmy pomodliły się za mężczyzn, których kochamy i którzy są dla nas ważni. Za naszych mężów, synów, ojców, braci, wnuków. Krótką modlitwą z drugiej księgi Kronik, z rozdziału 4, z wersetu 10, modlitwą Jabesa. To bardzo krótka modlitwa, ale ona jest pełnym determinacji wołaniem do Boga o skuteczne błogosławieństwo. Takie, które będzie widzialne, odczuwalne i słyszalne. Dlatego proszę teraz, Panie, jeżeli macie taką możliwość, wyciągnijcie swoje dłonie i połóżcie je w geście błogosławieństwa. Jeżeli nie macie takiej możliwości, to obejmijcie mężczyzn, za których chcecie się teraz modlić duchowo. I niech potężny strumień Bożego błogosławieństwa, potężny strumień władzy i autorytetu przypłynie teraz przez ich serca. I proszę Ciebie, Maryjo, abyś stanęła z nami jako kobieta do tej modlitwy. Boże Ojcze, proszę Cię, abyś skutecznie im błogosławił i rozszerzał ich granice. I abyś zachował ich od złego, a utrapienia ich się skończyły. I spraw to, o co prosimy. Amen. To bardzo krótka modlitwa i naprawdę gorąco zapraszam, szczególnie panów, którzy są bardzo konkretni, do modlitwy tym wersetem biblijnym, ponieważ Słowo Boże ma wielką moc. To jest Słowo, które może z niczego wyprowadzić coś pięknego, z chaosu. I z hałasu może wyprowadzić harmonię. A
Raz jeszcze mogę prosić o parametry.
To jest druga księga Kronik, werset 4. Pierwsza księga Kronik, rozdział 4, werset 10.
Dziękuję.
I chcę powiedzieć właśnie, że to jest modlitwa Jabesa. Jeżeli Państwo przeczytacie w księgę Kronik, to imię Jabes oznacza sprawiający ból. A więc człowiek poraniony, z jakimiś problemami, ale on, kiedy zaczął codziennie, systematycznie odmawiać tę modlitwę, stał się wielkim mężem Bożym, cieszącym się ogromnym autorytetem wśród ludzi, ponieważ doświadczył ogromnego błogosławieństwa w finansach, w zdrowiu i w szczęściu rodzinnym. I jestem głęboko przekonana, że to Bóg sprawił, że dzisiaj słuchasz tej audycji. Ponieważ On jest tym, który leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. I dzisiaj chce leczyć i przewiązywać twoją ranę, braku Ojca, aby nie niszczyła ciebie dłużej i nie niszczyła twoich relacji z najbliższymi. Bóg nie chce, bo może jest tak w twoim życiu, że straciłeś relacje ze swoimi dziećmi. Nie chcą się z tobą spotykać, może już umarły, może wyjechały daleko za granicę. Bóg nie chce, żebyś płakał nad błędami, które popełniłeś, tylko chce, abyś jak mężczyzna zajął się sierotami, które żyją wokół ciebie, abyś swoim męskim doświadczeniem wspierał ich, być może nawet finansowo, abyś pomagał samotnym matkom w wychowywaniu ich dzieci, abyś czynił dobro, ponieważ miłosierdzie zakrywa wiele grzechów. I Bóg w Księdze Malachiasza daje nam obietnicę, że przyjdzie i dokona pojednania pokoleń. Będzie taki moment, nastąpi kiedyś to wydarzenie, kiedy serca ojców zwrócą się ku synom, a serca synów ku ojcom. I po to przychodzi Jezus, również dzisiaj, aby przywrócić autorytet wszystkim matkom i ojcom, a serca ich dzieci napełnić czcią i szacunkiem właśnie do nich jako rodziców. Ponieważ tylko taka postawa zapewnia długowieczność i dobrobyt, tak mówi Bóg w czwartym przykazaniu, kiedy nakazuje nam czcić naszych rodziców. I proszę pamiętać o tym, to jest też dla nas dzisiaj zaproszenie do takiej krótkiej refleksji. Czy ja mam szacunek do swojej matki, do swojego ojca? Czy może nadal osądzam ich? Bóg zaprasza mnie, żebym tego nie robił. Żebym nie osądzał swoich rodziców, żebym im przebaczył i zaczął żałować za grzech osądzania. Bo Bóg nigdy nie buduje na złych słowach i na postawach, które niszczą ustalony przez Jego porządek. Bo Bóg wie, że deficyty miłości można uzdrowić jedynie miłością. I dlatego tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlewa swoją łaskę. I jestem głęboko przekonana, że dzisiaj Bóg rozlewa swoją miłość i poprzez Ducha Świętego napełnia nasze serca duchem synostwa, bo tylko ten, kto jest synem, może być ojcem dla innych.
Dziękuję bardzo. Pani Alicja Marciniak zabierała głos, ale przywiozła, że tak powiem, pani ze sobą również panią Asię, pana Adama. Oni też mają coś w tej mierze do powiedzenia, tak?
No, chciałabym się podzielić z Państwem też doświadczeniem mojej relacji z moim tatą. Mój tata ciężko pracował jako kierowca tirów, wyjeżdżał na kilkutygodniowe delegacje i wracał na kilka dni do domu. Ale przeważnie jak wracał, zajmował się zaraz drugą pracą. Jeździł na taksówkach. No i albo zamykał się w swoim świecie przed telewizorem. I tak naprawdę jego pensja była jedynym naszym źródłem utrzymania, ponieważ moja mama bardzo ciężko chorowała, ona nie mogła pracować. No to ta pensja była naszym źródłem utrzymania. Ale mój tata był dla mnie człowiekiem zupełnie nieobecnym. I to moja mama stawała się tą głową domu, głową rodziny, na tyle, na ile pozwalało jej zdrowie. Niestety, kiedy miałam 17 lat, moja mama zmarła. I wtedy czas jakby na chwilę się zatrzymał dla mnie. Bo zdałam sobie sprawę, że teraz tak naprawdę został mi tylko ojciec, którego przez 17 lat nie było w moim życiu. I pamiętam bardzo dokładnie ten nasz taki pierwszy kontakt bliższy po jej śmierci. Ten taki dystans. Miałam wrażenie, że czujemy się obydwoje między sobą bardzo nieswojo. Ja nie bardzo wiedziałam, jak się mam zachować. Mój tata nie wiedział, co ma powiedzieć. I bardzo szybko po śmierci mojej mamy wrócił do pracy i dalej zaczął jeździć w trasy. Wtedy ja zostawałam sama. i jego brak obecności w moim życiu spowodował, że nie potrafiłam za bardzo siebie określić. Ani tego, kim jestem, ani tego, kim chcę być. Nie miałam swojej tożsamości. Nie czułam się bezpieczna. Było we mnie bardzo dużo lęku. Dlatego też za wszelką cenę chciałam otaczać się znajomymi. Szukałam takiego swojego autorytetu. W tamtym czasie, w moim środowisku, autorytet miał ten, kto pił, kto palił, kto zażywał. I na takich osobach się wzorowałam. Od takich osób chciałam się uczyć, co pociągało za sobą szereg innych zranień we mnie. Na szczęście Bóg nie pozostał obojętny wobec tego, co się działo w moim życiu. I spotkałam człowieka, który pomógł mi zmienić moje życie. Dla mnie to było jak nowe narodzenie, jakbym narodziła się na nowo do życia. Był to ksiądz z mojej parafii, a jednocześnie też uczył w mojej szkole. I ja zobaczyłam w nim silnego, odważnego mężczyznę, który nie uciekał od problemów, ale właśnie wchodził w te problemy po to, żeby je rozwiązywać. Dla mnie on właśnie stał się takim autorytetem. Był nauczycielem bardzo stanowczym i wymagającym, a jednocześnie obdarzał taką miłością i troską ojcowską, którą trudno mi to opisać w kilku słowach. Ksiądz Piotr był w 100%, mogłabym nawet powiedzieć, że w 110% oddany drugiemu człowiekowi. Pochylał się szczególnie nad tymi, którzy w oczach innych ludzi byli tak zwanym marginesem społecznym. On widział potencjał w ludziach, którzy już dawno zostali skreśleni, o których mówiono, że z tej osoby to już nic dobrego nie będzie. Ja byłam jedną z tych osób, która poddała się jego wychowaniu. Ja widziałam też wielu młodych ludzi, których on pociągał za sobą, którym wskazywał drogę. I on nauczył mnie prawdziwego życia, pomógł mi uwierzyć w siebie, dał mi poczucie bezpieczeństwa, którego nie miałam. Zaprosił do wspólnoty, w której wzrastałam w duchu miłości, radości, wzajemnego szacunku, czego tak naprawdę w moim domu nie było. To były dla mnie bardzo takie obce sprawy i tego się nauczyłam właśnie na wspólnocie. Pokazał mi Boga, który jest moim tatą, bliskim i obecnym. Totalnie zburzył mój obraz Boga, który do tej pory miałam, jako siły, jako kogoś zupełnie nieobecnego, nie ingerującego w życie człowieka, a już na pewno nie w moje życie. I dzięki Bogu otrzymałam nową tożsamość dziecka Bożego. Ksiądz Piotr stał się właśnie takim moim duchowym tatą, który był obecny przy moich ważnych decyzjach życiowych, który mnie wspierał, dodawał mi odwagi, dzięki czemu stałam się pewniejsza siebie. I to dzięki niemu poczułam się kochana, potrzebna i wyjątkowa. I wszystko to, czego mnie nauczył i tą miłość ojcowską, którą mnie obdarował, mogę dzisiaj dzielić się z innymi. Dzięki temu mogę budować zdrowe relacje i przekazywać to dalej. I mam to szczęście, że widzę, jak piękne rodzą się z tego owoce.
Bóg zapłać, pani Asiu. I jeszcze pan Adam. W kolejce, że tak powiem. Słuchamy.
Jeśli chodzi o moją relację z moim tatą, wpisuje się ona, tak tutaj słuchałem i cieszę się z tego słowa pełnego mocy. Tutaj nie spodziewałem się aż takiego mocnego uderzenia ze strony Alicji, ale jestem poruszony, bo też odnalazłem się w tym, co mówiła odnośnie moich relacji z moim tatą. Mój tato był niskiego wzrostu, miał 1,68 wzrostu i był bardzo chudy. Ja to dostrzegłem dopiero mając pewnie, nie wiem, lat 25, kiedy już byłem dorosły. Ale chcę wrócić do momentu, kiedy mieszkaliśmy jeszcze jako cała rodzina w jednym pokoju, bardzo skromnie. Mój tato był robotnikiem niewykwalifikowanym. Skończył szkołę zawodową. Przepraszam, trochę się wzruszam teraz, ale przenoszę się w ten czas w jakiś sposób pamięcią do dzieciństwa, ale wspominam to właśnie bardzo dobrze. I tak jak już powiedziałem, tato był mikrej postury, ale kiedy byłem dzieckiem i spaliśmy w jednym pokoju z racji skromnych warunków bytowych, mam brata jeszcze, Jacka, i ja z racji tego, że mieliśmy piece kaflowe, one w nocy zimą stawały się z czasem już chłodne, no i spałem z tatą, żeby przytulić, żebyśmy się nie po prostu nie rozkopywali z kołdry, a młodszy brat spał z mamą. I pamiętam, jak tak leżałem wtulony w ramię taty, gdy tak rękę rozłożył, no to mówię, tak sobie pomyślałem, jakie ma wielkie bicepsy. No potem to zweryfikowałem po wielu latach, bo nawet tą posturę odziedziczyliśmy z bratem po tacie i mieliśmy pseudonim Szkielet, czy sami na siebie nazywaliśmy w ten sposób, i tato był dokładnie, byliśmy jego kopią, tylko ja byłem trochę wyższy, a nic poza tym, więc ja widziałem, że naprawdę to jest wspaniała sprawa takiej bliskości, dotyku. Tato często mówił mi, ale tato się kocha. Kiedy miałem jakiś problem, chociaż teraz patrzę na to z perspektywy czasu, to naprawdę zadziwia mnie to. To wręcz uznaję za jakiś dar nadprzyrodzony, ponieważ mówię, nawet tej wiary takiej nie miał pogłębionym. Przepraszam cię, tato, jeśli mogę tak powiedzieć teraz, bo odszedł do wierzy do Pana, ale raczej w tej dziedzinie tak to postrzegam dzisiaj, ale jako człowiek, jako ojciec dał mi siłę właśnie przez jakieś dobre słowo. Nie powiedział tego może 100 razy, ale powiedział mi to pewnie kilka razy. Nie wiem, może 3, może 4, może 5, ale tak to wryło się w moją pamięć, że do dzisiaj pamiętam to i jest to moją dużą siłą. Takie słowo przekazane przez tatę. Nie był psychologiem, nie był człowiekiem wykształconym, a jednak gdzieś potrafił jakby trafić w sedno sprawy w relacji z synem. Dlatego dziękuję mu za to, i mogę powiedzieć tylko chwała Bogu.
Chwała Panu. Dziękuję. Panie Adamie. Ksiądz Paweł Górny, duszpasterz, ale ojciec również duchowy. Wielu, wielu.
Najpierw syn, teraz ojciec. I rzeczywiście też jestem, czuję się poruszony tym słowem Ducha Świętego, który przez Alicję przemówił przed chwilą i jakoś mocno odbrałem to słowo jako do siebie, jako do mężczyzny, jako do księdza i proboszcza. Ja chciałem się tutaj podzielić, bo taki był scenariusz. Myślałem, że mi się uda jakoś tutaj nie mówić osobiście, ale nie, bardzo chętnie powiem o moim ojcu, o mojej relacji z nim, był niezwykłym człowiekiem. Ja mam 5 rodzeństwa, także to nie było łatwe dać nas wykarmić, ale do każdego dziecka zawsze się cieszył i podtrzymywał moją mamę, chociaż nie były to łatwe decyzje, ale był człowiekiem, który kiedy trzeba było, pracował na 2 etaty. Miał wyższe studia skończone, ale kiedy trzeba było, szedł do portu w Gdyni przeładować jakiś wagon, żeby zarobić. Ale był człowiekiem, który jakieś cele sobie wytyczał, bo mimo, że nas 6 wychowywał i utrzymywał dom, to 2 domy zbudował. To też była jakaś jego pasja, idea. Czasami by się wydawało nie do końca racjonalne, ale był odpowiedzialny, konsekwentny. Nauczył nas, zwłaszcza dla nas, mnie i moich 3 braci, bo jeszcze 2 siostry, mam jeździć na rowerze, na łyżwach. Dla niego pacierz to było coś najważniejszego. Czy była pora, czy nie była pora, czy to był serial, zawsze tata mówił pacierz, koniec, wyłączał telewizję, był bunt, ale to nic nie pomagało. Niedzielne zawsze wycieczki po mszy niedzielnej do Gdyni na swer Kościuszki, tradycja. I myślę, że wiele ojcu zawdzięczam, jego miłości, jego odpowiedzialności. No wiadomo, że jak w każdej rodzinie nie było samych dobrych rzeczy, ale myślę, że taki dar bycia ojcem w jakimś mierze, bo tutaj jesteśmy, ja miałem takie trudne zadanie, że tak jak Asia dzieliła się właśnie, że ksiądz Piotr był tym, stał się dla niej ojcem, to ja po śmierci, ksiądz Piotr zmarł, w świętej pamięci ksiądz Piotr, ja po nim przyjąłem tą wspólnotę. I być księdzem i duszpasterzem, no, po takim człowieku, po takim ojcu, rzeczywiście to było trudne wyzwanie, ale jakoś tak w tej wspólnocie, wśród takiego grona młodzieży i dorosłych, bo Alicja też jest z tej samej wspólnoty, tam 3 lata pracowałem, doświadczyłem tyle serca, ale też moje doświadczenie duszpasterzowania i ojcostwa, myślę, że dzisiaj w kontekście tego słowa zawdzięczam też mojemu ojcu i tym jakimś takim naturalnym chyba darom, które Pan Bóg we mnie złożył. Więc myślę, że też takie świadectwo księży, którzy przeszli seminarium, prosili, żebym wygłosił Słowo Boże na prymicjach, czasami było dla mnie zaskakujące, że oni jakoś się przyznają, że moja obecność miała taki wpływ na ich życie. I to jest jakiś dar i jakieś zadanie. No inny rozdział jeszcze chyba trudniejszy, który trzeba przerobić i to słowo mnie, Alicji, inspiruje posługi jako proboszcze, co jest nową rzeczą, ale to jest pewno inny temat, więc chcę oddać Bogu chwałę, uwielbienie za mojego ojca, ale też i za ten autorytet, który daje i tą możliwość, że można zmieniać swoje serce i swoje życie, by rzeczywiście więcej dawać, że w tym człowiek może się naprawdę odnaleźć. Chwała Panu.
Chwała Panu. Ksiądz Paweł Górny jako ostatni zabierał głos. Drodzy Państwo, chciałem zaprosić do kontaktu z nami telefony do studia Radio Maryja w Toruniu 56 655 23 55 i 56 655 23 56 dla sieci w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Żegnamy zobacz, jestem już duża. Twe światło, Ojcze, prowadzi mnie. Jestem bezpieczna, Ty stoisz przy mnie. Gdy potrzebuję, zawsze wspierasz mnie. To nic, że czasem sił mi brak. Twa miłość, Ojcze, otula mnie. Chcę wciąż pamiętać słowa Twe. Na zawsze będę dzieckiem Twym. Każdego dnia witam Cię, patrząc w niebo.
Spotkamy się, ja
nadzieję,
że
nie tracąc na lepszy czas.
Spotkamy się, ja wierzę,
razem
że
jesteśmy szczęśliwi.
Spotkamy się, ja wierzę,
Państwo, tutaj Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:27, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj temat rana miłości, która potrzebuje uzdrowienia. Nasi goście ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gdańsku, ksiądz Paweł Górny, pani Alicja Marciniak, pani Asia, pan Adam. Mówimy o wpływie braku ojca, czyli nie wywiązywania się właściwego z roli ojca na zranienia, na dalszą historię w ludzi, którzy potem zawierają związek małżeński, no i są różne problemy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Piotr, ja dzwonię z Radzymina. Audycję słucham nie w całości, myślę, że w części słuchałem tych świadectw, które były, i chciałem się podzielić swoim doświadczeniem bycia dzieckiem najpierw, a później bycia ojcem.
Tak.
No, te słowa, które usłyszałem, były mi bardzo bliskie, zwłaszcza słowa pana, zdaje się Adama, który mówił, tak, bardzo podobało mi się to jego pozytywne świadectwo, chciałbym się też takim podzielić. Miałem ojca, który był no, bardzo dobrym człowiekiem i mimo, że nie był bardzo aktywny w życiu, to no, starał się swoją rolę ojca pełnić w sposób naprawdę dobry. Myślę, że dzięki ojcu poczułem się kochany również przez Pana Boga, bo przeniosłem tą miłość ojca na siebie i jakoś czułem się bardzo bezpiecznie w relacji z ojcem. No, z swojego wczesnego dzieciństwa to przypomnę tylko takie dwa wydarzenia, które utkwiły mi w pamięci. Jedno z tych wydarzeń, kiedy pojechałem sam z ojcem, bo czasami zabierał nas pojedynczo na takie właśnie wyjazdy. Pojechałem do jego rodzinnego miasta, do Kalisza, i pamiętam wtedy, będąc małym chłopcem, jak zjeżdżaliśmy w parku w Kaliszu z takiej wysokiej, oblodzonej góry. Ja byłem dosyć lękowy, w sumie sam nigdy bym z tej góry nie zjechał, ale pamiętam, jak ojciec wziął mnie w swoje ramiona i po tym lodowym zboczu pędziliśmy tymi sankami. Ja naprawdę niczego się nie bałem. I drugie takie wydarzenie, kiedy sam z ojcem kiedyś poszedłem w góry i zastała nas wysoko w Tatrach burza. I pamiętam, jak dzisiaj, jak ojciec nakrył siebie i mnie peleryną, położył się, nie wiem, czy to była właściwa postawa wtedy, ale ja czułem się bezpiecznie, położył się, przykrył swoim ciałem mnie i jeszcze na wierzch pelerynę, ja niczego się nie bałem. I chciałem powiedzieć jeszcze to, że później, ponieważ wychowałem 6 dzieci i poczułem jeszcze bardziej miłość Pana Boga w relacji właśnie... Kiedy doświadczyłem tego i tak sobie pomyślałem, jeżeli Pan Bóg kocha mnie tak, jak kocham, no początkowo tak myślałem, jak kocha mnie mój ojciec, to czegoż mogę się bać? Czułem się zupełnie bezpieczny. A później, kiedy poczułem jeszcze, co to jest, znaczy być ojcem i poczułem miłość Pana, poczułem, jak ja bardzo kocham swoje dzieci, jak bardzo mi zależy na ich dobru, na ich świętości, to tę relację do Pana Boga, to relację moją do Pana Boga jeszcze bardziej pogłębiło. I wtedy jeszcze bardziej poczułem się bezpieczny w relacji do Pana Boga, ponieważ pomyślałem sobie, no czegoż ja się mogę bać? Swoim dzieciom przebaczam różne drobne przewinienia i większe. To Pan Bóg mi też to wszystko przebaczy. Także ta relacja właśnie, ta bycia ojcem, no bardzo, bardzo pogłębiła moją więź jeszcze z Panem Bogiem. Za co jestem bardzo wdzięczny. Chwała Panu.
Chwała Panu, Panie Piotrze. Mówi Pan, wychowałem dzieci. Czy jest Pan samotnym ojcem?
Nie, oczywiście. No,
to teraz...
z żoną, żona jest obok mnie. Mamy za sobą już 36 rok w małżeństwie. No i muszę powiedzieć, że przez te 36 lat, niepełne jeszcze, no doświadczam ogromnej mocy sakramentu małżeństwa. Ogromnej mocy. Także nie wyobrażam sobie, że mógłbym z żoną przeżyć te lata bez tego właśnie wsparcia sakramentalnego. Naprawdę. Także że to jest rzecz oczywista.
O to mi chodziło, dlatego tak sprowokowałem Pana do kończenia tej wypowiedzi, bo chodzi o to również właśnie, jak te relacje z naszym ojcem skutkują potem w naszym już, w naszej rodzinie, w naszym małżeństwie, które
tak, ja jeszcze słuchając tej pierwszej wypowiedzi, zdaje się Pani Alicji, właśnie o roli ojca, tak bardzo się utożsamiałem z tym, muszę szczerze powiedzieć, ponieważ od samego początku, od pierwszego dziecka starałem się tą rolę ojca potraktować poważnie. No, tutaj mogę się jeszcze podzielić w dwóch słowach, jak wielką moc ma błogosławieństwo właśnie, no bo o tym też była mowa.
Tak,
ja starałem się swoje dzieci od kołyski błogosławić zawsze. Tym starotestamentalnym właśnie powiedzeniem, niech cię Pan strzeże i błogosławi. I doświadczam naprawdę ogromnej mocy tego błogosławieństwa. Mimo że z sześciorga naszych dzieci dwoje, no jakby nie zupełnie zidentyfikowało się z systemem wartości, które chciałem przekazać, to mimo wszystko, kiedy do nas przyjeżdżają teraz, to wiedzą, że na pożegnanie muszą pochylić się, żebym mógł właśnie zrobić im znak krzyża.
Dziękuję bardzo za to Pana świadectwo, Panu, Panie Piotrze i Pana żonie.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Żywica.
Teraz i zawsze.
Michał z Legnicy.
Witamy Panie Michale.
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich w studio i dziękuję za tą audycję. To jest pierwsze, co chciałem powiedzieć, a drugie to nazbierało mi się trochę tych wiosen i trochę doświadczenia. Także z perspektywy tego czasu po prostu wiem na pewno, że dziecko, które się narodzi na świat, musi zdobywać pewne doświadczenie, pewną naukę, wiedzę i szuka autorytetów. I teraz wskutek właśnie tych błędnych, fałszywych nauczycieli, których miałem w mojej młodości, sprawiło, że chodziłem bez Boga około 30 lat. Po prostu w rodzinie padły autorytety, w środowisku, gdzie się uczyłem, gdzie się pracowało i w końcu Pan Bóg postanowił mnie poddać po pewnej próbie takiej, co ty z sobą zrobisz, jaki masz cel. No i poszedłem tak daleko, daleko w pola, jestem rolnikiem, to mi nie jest tak trudno wejść w pola. Usiadłem sobie na drodze i wziąłem do garści kamyczki. No i Pan zapytał, zobacz, co masz. No to popatrzyłem, no kamyczki, a popatrz, że każdy inny. No popatrzyłem, są wszystkie różne, każdy jeden, ani jednego takiego samego. I teraz pytanie, który z nich jest niepotrzebny? No każdy jest potrzebny. No i teraz popatrz na wszystko inne. I tak popatrzyłem na siebie. Chyba też jestem potrzebny, tylko teraz co ja mam z sobą zrobić, jak się mam za to zabrać? No, kłóciłem się bardzo długo, ale efekt jest taki, że pierwsze co zrobiłem, to przybiegłem do domu i wziąłem Pismo Święte i w ciągu 24 godzin przeczytałem je. Drugim krokiem to była spowiedź, ale to była spowiedź bardzo konkretna, bo to doświadczony ksiądz z pewną wiedzą i podejściem zabrał się za to. No i w tej chwili jestem, można powiedzieć, na takim etapie, że już mam założoną rodzinę, oczywiście dwie dorosłe córki, mam już wnuki, wszystko wygląda dobrze, ale skutki tego, co było, to nie jest tak, że to się zapomina, że to nie powraca, że te nałogi, które miałem, to znikają. I teraz ja musiałem odbudowywać autorytet w swoim środowisku. To jest dopiero trudne, bo każdy wiedział, jaki byłem, jaki, co robiłem, a teraz, a co ty taki święty? I tak to wygląda. To nie jest takie łatwe, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. I te audycje, które w tej chwili są w radio czy w telewizji, to ja sobie tak myślę, fajnie by było, kiedy ja miałem te 7, 8 lat, 10, żeby wtedy były takie programy, tacy nauczyciele, to być może wiele, wiele dusz by było uratowanych. To tyle chciałem wam powiedzieć i błogosławię wszystkim wam i wszystkim tym, którzy słuchają. Po prostu dopóki człowiek żyje, ma jeszcze szansę na wszystko. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Michale. Jakiś komentarz?
No, ja mogę tylko podziękować za to tak naprawdę świadectwo osobiste, które no tutaj słusznie ważną rzecz pan powiedział, panie Michale, że te skutki pozostają i w jakimś sensie je dźwigamy. I jest to trud, ale też pana droga życia i ta przemiana pokazuje, że w Bogu możliwe jest wszystko. I to, co pan powiedział na koniec, właśnie nawet warto być robotnikiem ostatniej godziny, bo nagroda jest taka sama. Także warto podejmować ten trud.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże, tutaj dzwoni Mateusz z samego Sącza.
Witamy, panie Mateuszu.
Ja dzwonię z takim przekazem, takim wewnętrznym doświadczeniem ojca u mnie w domu, że u mnie ojca tego w domu nigdy w sumie jako takiego nie było. Jak był, to zawsze alkohol, inne nałogi. I myśmy się w sumie, bo nas było 9 osób, byśmy się więcej męczyli. I dzisiaj to mama z nami nie mieszka. Tata w sumie też, zostaliśmy sami. I tak nawiązując do tych innych omawianych tematów, tak się zastanawiam właśnie, czy czasem lepiej właśnie tego ojca nie ma. Jak jeżeli rzeczywiście jest taki, co wyrządza krzywdę, co jest zły dla swoich dzieci, czy czasem lepiej właśnie jak nie odejdzie wcześniej, bo myśmy się też długo męczyli, on tego alkoholu było cały czas gorzej i w tym momencie miał taką możliwość właśnie odejścia w inne miejsce i tam zamieszkać. No i to było takie moje świadectwo. Mhm.
Dziękujemy, panie Mateuszu. Dziękuję. Za to świadectwo. Tak, czasami jest bardzo trudno.
Czasami są takie dramatyczne sytuacje i jesteśmy jakoś też zmuszeni podejmować i wspierać jako ksiądz, jako duszpasterz, spowiednik właśnie najczęściej kobiety i radzi się, że tą drogą też jest separacja, ale są sytuacje, kiedy trzeba rzeczywiście jakoś uciekać od przemocy, od gwałtu, od alkoholu, od sytuacji, która niszczy. Wolą Bożą nie jest na pewno, byśmy znosili takie sytuacje. Bóg na pewno każe wspierać takie osoby i takim kobietom, takim rodzinom szukać siły, by się obronić przed agresją. Na pewno o tym trzeba mówić. Oczywiście trzeba przebaczać, przyjmować, ale są sytuacje jakieś, jeżeli związane są z alkoholem, z uzależnieniem alkoholowym, z przemocą, no to rodzina nie może być sama. Trzeba szukać specjalisty, trzeba szukać pomocy i w pewnych momentach jest decyzja o separacji, o rozstaniu, by obronić dziecko, by obronić swoją godność. To jest, o tym trzeba też podkreślać, bo mówiąc o jedności małżeństwa, o wierności, że, i to jest prawda, że trzeba wiele wybaczyć i miłosierdzie musi być na miejscu, ale są momenty, w których trzeba po prostu czy uciekać, czy bronić się, czy po prostu zakładać niebieską kartę. Spotkałem wiele właśnie rodzin kobiet, które w ten sposób jakoś zaczęły funkcjonować, gdzie można było żyć i mówić o miłości, o życiu, o godności.
I braki ojcostwa, tego uczucia, tego prowadzenia przez ojca, niekiedy trzeba jakoś rekompensować również z pomocą specjalistów, niekiedy potrzebny jest i psycholog, ale też i wspólnota. Później już w dojrzałym życiu też bardzo dużo może pomóc, jak się trafi do właściwej wspólnoty, którą też zawsze jest duszpasterz, to też bardzo dużo daje. Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maria.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam na imię Rafał i pochodzę z Włonia koło Warszawy.
Witamy pana,
ja
Rafale.
Ja mam do ojca, podzielę się z państwem takim moim doświadczeniem. Ja mam doświadczenie ojca, no takie dosyć dziwne. Mam do niego taki stosunek ambiwalentny. On dużo pracował. Jestem mu wdzięczny, że podarował mi swoim przykładem szacunek do pracy. Natomiast to, że był w pracy tak dużo, to było go mało w domu. Poza tym słabo się dogadywał z mamą. Były często jakieś awantury. No i mnie to bardzo... No, mówię, mam ambiwalenty. W tej chwili już nie mieszka z mamą. Są po rozwodzie cywilnym. Aczkolwiek nie unieważniono jeszcze małżeństwa sakramentalnego, tak? No i moja mama czasem odmawia go, to znaczy mówi, że mówi prawdę, ale takim stawia go świetle źle. I ja się czuję trochę jak między młotem a kowadłem, bo z jednej strony już wybaczyłem aktem woli ojcu i zobaczam stale, nie? Bo we mnie rodzą się też wobec niego takie uczucia złości, niechęci, agresji. On czasem się ze mną kontaktuje, ja nie wiem, wymijająco staram się odpowiadać. Czasem on mnie o coś prosi, ale ja niechętnie dosyć do niego podchodzę. Trochę się jego boję, bo się boję, że mnie wykorzysta. Drugim uchem słyszę, jak moja mama mówi, żeby się z nim nie kontaktować. Więc mówię, no mam ciężką sytuację, aczkolwiek no właśnie mam wspólnotę, mam swoje życie, mam pracę. No i jakoś tego ojca, no jestem mu wdzięczny oczywiście za życie, za to, że na nas pracował. Nawet zrobiłem taką tabliczkę wygrawerowanym moim imieniem i że dziękuję, tak, mojemu ojcu, bo musiałem nad tym pracować i muszę nadal, chciałbym nad tym nadal pracować, tak, nad stosunkiem do mojego ojca. No nie wiem, co państwo na to by, jak to by skomentowali, ten mój przypadek, że tak powiem. Tak?
Tak, dziękuję bardzo, panie Rafale, za to świadectwo. Bóg zapłać.
Dziękuję. Pozdrawiam moją mamę, która może słucha jeszcze tej audycji.
A no właśnie, o mamie mowa. No.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobranoc.
Dobrej nocy.
Szczęść Boże. Dziękujemy za to świadectwo i bo no właśnie tak chyba nie ma innej drogi, jak właśnie pracować na tym. Słusznie pan Rafał powiedział o tym, że nad tym trzeba pracować. I z jednej strony trzeba podjąć decyzję o przebaczeniu, ale z drugiej strony też jakoś ja bym paradoksalnie powiedział, żeby zbyt łatwo nie przebaczać. To znaczy w sensie nie bać się tych negatywnych emocji, się z nimi skonfrontować. Że czasami my mówimy tak, przebacz, 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 ale właśnie za tym nie idzie uzdrowienie. Żeby Bóg mógł często dotknąć, to trzeba ten żal, tę agresję jakoś nazwać, przepłakać, wykrzyczeć to nawet wobec Boga. Może doprowadzić, czy modlić się o taką siłę i moment, kiedy będzie można szczerze powiedzieć to. Stanąć twarzą w twarz z ojcem i zdobyć się na odwagę. Taka szczera rozmowa i konfrontacja z takim bólem serca, może być takim przełomem, na pewno. Takie jest moje doświadczenie, żeby jakby to przebaczenie nie było takim jakimś sloganem. Ono jest na pewno zawsze łaska Boża, ale też jakaś ciężka praca, stawania wobec tego, no całej krzywdy, całego bólu. Bez tego zobaczenia tego ciężaru i nie, no trudno będzie o uzdrowienie.
Ja tutaj jeszcze też chciałam, panie Rafale, też powiedzieć panu, że tylko Bóg ma taką umiejętność, że potrafi zapomnieć o złu, które my wyrządzamy. Natomiast człowiek takiej mocy nie ma, żaden człowiek nie ma takiej mocy, więc te powroty w pana pamięci pewnych wydarzeń bolesnych, w sumie rozdrapywane na nowo też przy współudziale pewnie nieświadomym pana mamy, no powodują, że to jest dla pana ból i że właśnie ma pan taką niejasność w tej sferze, ale tutaj potrzeba naprawdę dużo czasu. Jeżeli pan zdobył się na to, że napisał pan tą kartkę, tabliczkę do taty, to już jest bardzo dużo i wydaje mi się, że należy się cieszyć z takich małych gestów, sukcesem dla nas, w cudzysłowie sukcesem, zwycięstwem takim Bożym jest to, kiedy my pamiętając o pewnych wydarzeniach, nie będziemy odczuwać bólu. Będziemy mogli, tak jak pan napisał tutaj, dziękuję ci tato za życie, będziemy mogli dostrzec to dobro, które przyszło do nas przez naszych rodziców. Więc no... Niech Pan Bóg Panu błogosławi na ten czas, który jest przed Panem i proszę spokojnie dać sobie naprawdę dużo czasu. Przebaczenie to nie jest automat. To nie jest automat. Ono jest ważne, potrzebne, ale to nie jest automatyzm.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Justyna z Poznania.
Szczęść Boże.
Witam uprzejmie wszystkich uczestników tej audycji. Bardzo za nią dziękując. Ja chciałam taki tutaj przyczynek z mojej strony nieosobisty, w sensie takim, ja mam akurat bardzo dobrą relację z ojcem, ale coś innego chciałam powiedzieć. Otóż nie negując absolutnie tego, co państwo tutaj powiedzieli, a mianowicie o tym bardzo ważnym wpływie ojca na obraz Boga i na późniejsze relacje jakby każdej z tych osób w stosunku do Pana Boga, jakby uwarunkowanymi te relacje jakoś są uwarunkowane tym, że mamy czy dobre, czy gorsze relacje z własnym ojcem, ale myślę o jednej rzeczy takiej, która myślę jest bardzo ważna, a mianowicie pamiętajmy o tym, że jednak nie tylko środowisko nas kształtuje i Bóg jako ojciec nie jest mężczyzną, tak? Pamiętajmy, przypomnijmy sobie ten piękny obraz Rembrandta, który pokazuje właśnie, że ten Bóg Ojciec na tym obrazie ma jedną rękę męską, drugą kobiecą, czyli Bóg nie ma rodzaju męskiego, jakby tylko to jest po prostu zarówno cechy macierzyńskie, jak i ojcowskie. Ja bym chciała, żebyśmy bardzo pamiętali o tym, żeby nie za bardzo psychologizować w tej naszej relacji do Boga. Bo słucha nas mnóstwo słuchaczy, którzy mieli trudne relacje do ojca i jakby im się ciągle wbija do głowy, że tak, przez to będziesz miał trudną relację do Boga. Nieprawda. Pan Bóg jest większy. Pamiętajmy o tym, że to Bóg daje, dopuszcza pewne sytuacje i ja nie mówię, że nie mamy jako ojcowie czy jako matki starać się, żeby być w pełni macierzyńscy, w pełni ojcowscy. Ale Bóg nie jest mężczyzną. Bóg jest tym, który jest zarówno ojcem, jak i matką. Przypomnijmy sobie
tak jest, Pani Justyna,
księgi Izajasza. I dlatego chciałabym, żebyśmy, bo psychologizacja w tej chwili jakby w naszym podejściu do relacji człowiek-Bóg jest zbyt duża. Nie przeakcentowujmy tego za bardzo. Taka moja tutaj serdeczna prośba, żebyśmy nie przenosili tego wszystkiego.
Dobrze, Pani Justyno. Tutaj psychologów, dobrze, psychologów wśród nas nie ma. Natomiast tutaj są pewne stwierdzenia statystyczne, po prostu tak życie mówi. Pani Alicjo?
Ja tutaj chciałam pani odpowiedzieć, pani Justyno, że obrazem Boga nie jest mężczyzna i nie jest kobieta, tylko mężczyzna i kobieta razem. I rzeczywiście oboje rodzice kształtują obraz Boga, bo inaczej Bóg jest miłością, czyli tylko przez miłość można go doświadczyć. Jeżeli tej miłości brakuje, zarówno ze strony ojca, jak i matki, ten obraz Boga i doświadczenie Boga jest utrudnione, ale nikt z nas nie powiedział, że niemożliwe, bo rzeczywiście Bóg jest rzeczy, no, jest specjalistą od rzeczy niemożliwych. Natomiast jesteśmy powołani do tego, żeby zostaliśmy stworzeni na obraz Boży. I mamy dorastać do tego obrazu. To jest nasze zadanie jako rodziców, matek, ojców.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałabym też dołączyć.
Kogo witamy i skąd?
Teresa Skierniewicz.
Dziękuję.
Chciałabym też dołączyć do audycji, bo mam też takie doświadczenia życia bez ojca i potem w małżeństwie też bez męża. Jak to procentowało, źle procentowało na życie rodziny, na to, jak potem rozwijał się syn dorastając i tak dalej. Może zacznę od tego, jak ja wychowywałam się bez taty. Mój tato zmarł, jak miałam 10 lat. Już niewiele go pamiętam. Pamiętam tylko, że byłam bardzo kochanym dzieckiem. Potem to się tak przyłożyło, że jakby odnalazłam swojego tatę w Panu Jezusie. I właściwie tak jest to dzisiaj, że z każdym problemem zwracam się do niego i no jest moim takim ojcem, tak na co dzień. Potem, kiedy wyszłam za mąż, no niestety małżeństwo rozsypało się, kiedy syn miał 7 lat. No i przez wszystkie lata, w tej chwili już ma prawie 40, patrzyłam, jak dorasta bez ojca, jak mu tego ojca brakuje. I teraz mając własnego syna, własnych synów, właściwie no, jeden ma lat 10, drugi rok, to on dopiero właściwie teraz dorasta do roli ojca, że te relacje zakłócone z własnym tatą, bo były, no niestety, właściwie to ich nie było, mimo moich usiłowań po naszym rozstaniu, żeby te kontakty były między nimi zachowane, no nie udało się. I to teraz po prostu tak źle promieniuje i odnosząc się do tego, co powiedział jeden z poprzednich słuchaczy, że nie wiadomo, że może lepiej byłoby nie mieć tego ojca niż wzrastać w takich złych warunkach. Oczywiście to jest racja, że nie można się dać poniewierać i jakoś niszczyć życie, dlatego że ktoś jest bardzo nieodpowiedzialny. Natomiast no, dorastanie bez ojca no źle procentuje i jest bardzo trudno. Ja jako matka nie umiałam nadrobić jakby i pewnie chyba żadna matka nie umie wypełnić tej luki ojca, chociaż no bardzo się starałam, tak? Także widzę te błędy, które myśmy oboje popełnili i to, jak on się sam wychowywał bez taty, jak to teraz promieniuje na jego dorosłym życiu i relacjach z synem. Także no czasami muszę mu tam szepnąć do ucha, żeby jednak więcej miłości temu dziecku okazywał, żeby bo to jest takie zakłócenie miłości, pokoleniowe zakłócenie miłości, o tak bym to nazwała. No to tyle. Dziękuję bardzo, ja może przejdę na odbiór.
Dziękuję pani Tereso. Dziękuję, szczęść Boże.
Pani Tereso, Adam po tej stronie, tak słucham pani i widzę, ponieważ przynależę też do wspólnoty modlitewnej i bardzo dużo osób, bardzo dużo kobiet przychodzi do nas właśnie w podobnej sytuacji, o której pani mówiła i jest to rzeczywiście jakiś taki rana niezagojona i ten brak jest bardzo duży i rzeczywiście tylko pewnie Pan Bóg może to zagoić. Niemniej we wspólnocie, poprzez ludzi, w relacjach braterskich czy siostrzanych, jest to łatwiejsze. Dlatego nie wiem, czy pani przynależy do wspólnoty, czy do jakiegoś kółka różańcowego, czy też w jakiś inny sposób się angażuje w życiu Kościoła, ale zapewniam panią ze swojego świadectwa, ze swojego życia, że w ten sposób też można pomagać sobie nawzajem. Widzę to na przykład na rekolekcjach, kiedy się gromadzimy i powiedzmy pewna mama ma dwoje dzieci adoptowanych i te dzieci dorastają, to jest akurat brat i siostra, i one się garną też w tych relacjach, gdzie brakuje po prostu też powiedzenia dorastającemu chłopakowi, że jesteś w porządku, że poradzisz sobie z tym, czy też dziewczynie, że będziesz miała fajnego męża czy chłopaka. I pewnie nigdy nie nastąpi załatanie tej dziury, o której pani mówiła.
Tego braku ojca.
Tak, tego braku ojca. Niemniej te relacje, które wspólnota taka jest namiastką, można powiedzieć, Kościoła lub częścią Kościoła, tak to lepiej pewnie zabrzmi. Także Kościół daje nam też takie narzędzie, takiego można powiedzieć taki piękny szpital, ale w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, że możemy po prostu dorastać i te rany goić.
I jak pani Tereso mówiła, że szepnęła mężowi, żeby to czy tamto względem dzieci. Tak, mężowie czasami zapominają, nie zauważają i warto czasami tak delikatnie, cichutko podpowiedzieć, tak żeby dzieci nie słyszały, bo czasami się po prostu zagapimy, a to jest nasz obowiązek, żeby tę rolę pełnić dobrze. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Lila z Centrum Polski.
Szczęść Boże.
Ja chciałam parę słów o swoim mężu. My mamy 5 dzieci. Mój mąż jest, dla dzieci jest wspaniałym ojcem. Rzeczywiście dba o nie od urodzenia i łącznie z kompaniem do już w tej chwili dorosłe dzieci, i zabiera je i dba o stronę taką i duchową, i intelektualną. Ale jest jedno ale. Mąż jakby zapomniał o tym, że rodzina to jest też mama. I właśnie...
Mama czy żona?
Żona.
Aha,
właśnie,
tak,
żona.
Tak.
I że te relacje powinny być kształtowane w ten sposób, że sprawy, które dotyczą rodziny, żony, czyli teściów, też trzeba w taki sposób dzieciom przedstawiać.
Z szacunkiem?
Z szacunkiem, właśnie. Brak tego szacunku. Brak tego szacunku, okazywania szacunku, nawet nie tyle w relacji bezpośredniej do teściów, co w wypowiedziach, czy w zachowaniu własnym takim. Na przykład w tej chwili moi rodzice są starzy bardzo już i bardzo schorowani. I mąż nie pyta w ogóle o ich zdrowie, na przykład nie jest oburzony, że w ogóle się nimi zajmuje. Gdy moja mama miała zawał, to było pierwsze moje takie szok. To wiele lat temu, to prawie 20 lat temu, bo małżeństwem jesteśmy już prawie 30 lat, a mieszkam nie z moimi rodzicami, tylko raczej właśnie bliżej rodziny męża, znaczy prawie przy rodzinie męża, nie w jednym domu, ale bardzo blisko. Gdy powiedziałam, że chcę jechać do szpitala, reakcja była: a po co? Chociaż rok wcześniej zmarł jego tata i w czasie choroby, czy właśnie takich trudnych spraw, byłam cały czas przy nim, byłam mu pomocna, bo i chyba to docenił, bo powiedział mi, podziękował mi za ten mój trud. Ma też osobę niepełnosprawną, bardzo bliską w rodzinie, gdzie zawsze ja jestem pomocna, a gdy ja potrzebuję, to nie ma tego. I ja się obawiam tego, że jako, że mamy większość córek, które już są dorosłymi prawie osobami, część dorosłych, a część prawie dorosłych, że one później, gdy same wejdą w związek małżeński, po prostu będą obawiały się prosić swojego męża o pomoc. Wtedy, kiedy będziemy my czyli ja i mąż, w potrzebie takiej, że trzeba będzie nam pomóc właśnie z punktu widzenia zdrowotnego. I ta, chociaż mówię, jako ojciec jest, no, do pozazdroszczenia.
No tak,
no, ale naprawdę pod każdym względem.
Ale jeżeli chodzi o dialog, czy pani próbowała przedstawić ten brak, powiedzmy, jakiegoś zrozumienia?
Tak, te rozmowy, to jest taki...
Ale nie, brak zrozumienia z jego strony, tak?
Tak, ten zupełnie. Brak zrozumienia z jego strony.
No myślę, że trzeba by jeszcze do pomocy kogoś, jakiś autorytet wziąć, który on by uznał.
Ten do tego stopnia, że jest to człowiek bardzo wykształcony i do tego stopnia, że nie chce. Mhm. Nie chce żadnych...
Bo on zawsze postępuje dobrze i błędów nie robi.
No chyba coś takiego.
Takie mam mniemanie. O sobie prawdopodobnie.
Tak.
No więc dziękujemy pani Lilo. Może tutaj nasi goście coś powiedzą.
Dziękuję bardzo.
Pani problem. Dziękuję z Panem Bogiem. Czy coś można jakoś wspomóc?
Ja ze swojej strony tutaj jako też mąż, mamy staż z moją żoną Marysią 26 lat i chciałem powiedzieć o relacjach, bo myślę, że to do tego się odnosi, sprowadza tutaj to, o czym pani Lila mówiła. My pewnie, każdy ma swoje życie i staje przed Bogiem osobiście, z własną odpowiedzialnością. Bóg, my tego doświadczamy, konkretnej łaski udziela danemu małżeństwu w sakramencie. I widzę, bardzo dużo dają naprawdę rozmowy i wyjaśnianie wielu spraw na bieżąco. Pewnie nie wejdę w państwa położenie, bo to też i nie moja rola i pewnie by to się nie udało mi, ale ja wierzę głęboko, że państwo mają taką łaskę. Tak jak każda spowiedź wystarczy do tego, żeby być zbawionym. Słyszałem to w nauczaniu pewnego księdza i tego się trzymam. Tak wierzę w to, że ten sakrament jest ciągle nowy i świeży. I Pan Bóg błogosławi w relacjach, w rozmowach. Pamiętam, na szczęście nie mieliśmy cichych dni w małżeństwie, ale chcę powiedzieć, że były takie ciche godziny, czy jakieś takie noszenie, jakieś urazy. I widzę, że ten czas zachowania czegoś jednak bez wypowiedzenia tego głośno, bez wyjaśnienia, nawet jeśli to nieraz przybierze formę może ekspresji jakiejś takiej większej, to jednak jest cenne, myślę, nawet i przed Panem Bogiem, bo ja sam po sobie widzę, że nieraz chodzę dumny i wydaje mi się, że jak nie powiem, no to po prostu ja tutaj jakby postawiłem się wyżej, będę milczał, chociażby pozornie wybaczyłem, ale tutaj wcześniej mówili moi przedmówcy, czy ksiądz Paweł, czy Alicja, że po prostu to jest proces i że to się dokonuje. I my musimy pamiętać cały czas, że my walczymy też przeciwko zwierzchnościom duchowym, że my nie walczymy przeciwko mężowi albo przeciwko żonie, że naprawdę diabłu też zależy, żeby rozwalić nasze relacje, rodzinę. Trzeba się ciągle przełamywać. To nie jest coś zadane raz na 30 czy na 50 lat. Także rozmowa i jeszcze raz rozmowa jest kluczem do rozwiązania, no, razem z pomocą Pana Boga, takich rzeczy.
Dziękuję bardzo. Chwila muzyki. 23.07, już za chwilę trwa audycja dla małżonków i rodziców. Zwykle teraz podajemy informacje, ogłoszenia. Rekolekcje spotkania małżeńskie już ruszyły pełną parą po wakacjach, no ale kolejne, teraz akurat 4-6 września w Świdnicy, się odbywają. Jeszcze zgłoszenia przyjmują państwo stawscy. Telefon 791-805-435. Powtarzam, 791-805-435. Kolejne będą w weekend 18-20 września w Lublinie i Zielonej Górze. Więcej można zobaczyć gdzie i kiedy na stronie internetowej www.spotkaniamałżeńskie.pl, bez polskich znaków oczywiście. Zapraszamy państwa na kolejne audycje dla małżonków i rodziców, zawsze we wtorek o 21.30. Za tydzień, 8 września, naprotechnologia leczy niepłodność i chroni życie. Naszymi gośćmi będą pan Piotr Broda, lekarz, ginekolog, naprotechnolog, i pani Paulina Michalska, instruktor modelu Crichtona. 15 września rodzina pełnią życia. Ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek. I kolejny wtorek, 22 września, organizacja czasu w rodzinie. Państwo Anna i Janusz Wardakowie, pedagodzy, moderatorzy Akademii Familijnej, to przedstawią ten temat. Nasze audycje są dostępne na stronie Radia Maryja w archiwum pod zakładką audycje dla małżonków. Jest przeszło 600 audycji wstecz, między 10 lat do tyłu. Można je odsłuchać czy ściągnąć na swój komputer w MP3. I odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria Rybnika.
Witamy Panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałam dać swoje świadectwo. Moje całe życie to brak ojca. Jestem człowiekiem powojennym. W związku z tym nigdy nie miałam okazji przez całe swoje dzieciństwo, młodość wypowiedzieć słowa tata. Po prostu tego nie umiałam. I dopiero gdy wyszłam za mąż, to mój teść okazał się, że jemu pierwszy raz wypowiedziałam słowo tata i przez 40 lat mówiłam to słowo. I teraz, jak on już nie żyje, to tak przyszło mi w refleksji, że to dzięki Bogu, że miałam tak dobrego teścia i zastępował mi rzeczywiście, że ja mogłam wypowiadać to słowo tato. No i tak marzyło mi się, żeby moi synowie w stosunku do mojego męża mieli właśnie dobre relacje i udało się. No i teraz widzę, że moi synowie mają również synów i też są bardzo dobre relacje i z tego się cieszę i chwała Bogu.
Chwała Panu.
Chwała Panu.
Ważne jest, żeby tę relację budować. I czasami właśnie mąż jakoś zapracowany, a tutaj żona może podpowiedzieć: słuchaj, synowie czekają, córka czeka, żebyś pochwalił, żeby zabrał na spacer. Może tylko z samą córą pójść, może tylko z samym synem, żeby łatwiejszy kontakt był. Odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie wszystkich gości, kapłanów. Chciałabym się podzielić moją pamięcią z dzieciństwa.
A kto mówi skąd?
Maria z Poznania.
Dziękuję Pani Mario.
No więc po prostu jak tak słucham, a zresztą wiem od dawna, że miałam święty dom chyba. Kto nie był pijany. Zawsze z szacunkiem do mamy. Miłość okazywać tak bardzo umiał, przedmęczony, napracowany, ale na kolanie, na nogę, na nogę i patataj, patataj, wszędzie zabierał, tulił, okazywał tą miłość. Jak również nie było gniewu i chłóstni tak mamą, tego odbierania jakby szacunku czy czegoś do matki. Do kościoła w jedną niedzielę mama z nami, tato obiec gotował długą niedzielę, odwrotnie. No i a kiedy już dorosłam, wyjechałam z domu, wracałam i idąc, tato tam gdzieś był, to szeroko otwierał ręce i tak, żeśmy spadali sobie w ręce, się witali. No, nie wiem, dziękuję Bogu. To jeszcze udało taki silny w życiu, bardzo młodo wyszłam z domu, natomiast taką silny szlak drogi, jak gdyby, że można było odskoczyć trochę tu, trochę na tą stronę, trochę na tą, ale nigdy właściwie nie zejść z tej głównej drogi prawdziwej. Nie, byliśmy ukarane ze siostrą za kłamstwo, bo na czas przyjść to było święte, też wymagał. I to nie było do przekroczenia. Jak powiedział, o tej godzinie macie być, jak podrastałyśmy, to nie było, Boże, zmiłuj się. No i po prostu dziękuję bardzo Bogu za ten dom, za tą świętość, za tą ich miłość. No tak, nie byłyśmy głodne, nie byłyśmy brudne. Starali się jak mogli, pracowali. Myśmy kłoski zbierali, bo to były inne czasy. Dzisiaj młodzi ostoją i chyba piją. Kiedyś się kłosy zbierały, za to się dostawało pieniążki od rodziców. Umieli wychowywać w szacunku do starszego człowieka, a za nich tam na przykład mleko czy coś sąsiadce, bo nie ma. A dzisiejsze pokolenie to już nie wiem. Ja na przykład, moje małżeństwo nie było takie. Mąż po prostu był alkoholikiem. Był człowiekiem nieodpowiedzialnym. Bardzo zranił moje dzieci. Najmłodszy syn, to prawie ojca, tak w byciu razem nie znał. Sam nie umiał się odnaleźć, takie, żeby mieć tę stanowczość, bo matka nie jest w stanie. Te wszystkie wartości chciałabym przekazać, ale to jest tylko mama. Mama to, mama tamto. Pomimo, że również dom był prowadzony jak się należy, ale i widzieli to. Syn bardzo najstarszy przeżył rozstanie, pogubił się. Dziś jest chorym człowiekiem młodym. No nie, mi się po prostu nie udało. Czyli mężczyzna ma wielką, wielką rolę do wypełnienia w życiu. I tak jak tu ktoś powiedział, mieć złego ojca to lepiej nie mieć go wcale. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Mario. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Marcin z Małopolski.
Witamy Pana.
Witamy. Chciałem się odnieść do słów Pani, która mówiła przed chwilką. Tak. Moja babcia, jak była świeżo upieczoną mamą trzeciego dziecka, straciła swojego męża. I mój dziadek z opowieści babci, no też nie był aniołem. I kiedy przyszedł ksiądz na pogrzeb, no babcia była już bliska rozpaczy i tak uczepiła się po prostu w nadziei tego, co powie ksiądz. I ksiądz powiedział jej, że Pan Bóg patrzy dalej. I tak się złożyło, że babcia no z pomocą swojej rodziny, ale przede wszystkim ona wychowała to całą trójkę dzieci. Potem też wychowała mnie w dużej mierze. Bardzo dużo jej zawdzięczam. I pamiętam, jak na pogrzebie babci jeszcze ksiądz mówił do dzieci, czyli do mojej mamy, cioci i wujka, że żeby pamiętali o tym spadku najważniejszym, czyli tych wartościach duchowych. I babcia nigdy nie dyskutowała z Panem Bogiem. Zawsze wszystko brała tak prostolinijnie. I jak już była bardzo starszą osobą i ciężko chorą, jak przychodził do niej ksiądz, to ona zawsze jeszcze mówiła, może jeszcze mnie czegoś nauczy, jeszcze dam jakąś naukę. I zawsze podchodziła pokornie do spraw wiary. I tutaj chciałem się krótko odnieść do pani, która mówiła troszkę wcześniej i mówiła o tym, że Pan Bóg nie jest ojcem. To jest przykład osoby, która pasuje do takiego powiedzenia, że jak ktoś się chce bawić w teologię, to czasami, gdy poczyna teologię, może stracić wiarę. Przypominam, że Pan Jezus, jak umierał na krzyżu, to mówił, Ojcze mój, w ręce Twoje składam ducha mojego, a w naszym wyznaniu wiary jest wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, a nie Ojca o cechach Matki. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Panie Marcinie.
Tutaj może kilka wątków, bo jeszcze chciałabym odnieść się do pani Marii i powiedzieć o tym, że każdy jest inny i każdy człowiek ma prawo dyskutować również z Bogiem, bo na tym polega bliska relacja i Biblia daje bardzo dużo przykładów osób, które nie tylko dyskutowały z Bogiem, ale nawet kłóciły się z Bogiem. To nie przeszkadza, bo w prawdziwej relacji miłości mogą się zdarzyć również kłótnie. Natomiast odnośnie pani Marii i pani dzieci, synów, no, są sytuacje po ludzku no, bardzo trudne i niewytłumaczalne. Ale my jako ludzie wiary mamy potężną oręż i Jezus powiedział, że uwierz we mnie, to jest właśnie w Dziejach Apostolskich, uwierz w Pana Jezusa, zbawisz siebie i swój dom. Więc ja mam dla pani Marii taką radę, żeby pani po prostu wiernie modliła się, błogosławiła swoich synów i w którymś momencie Chrystus ich ocali w taki sposób, jaki uzna za najwłaściwszy i w takim momencie ich życia, bo Bogu bardziej zależy na naszych dzieciach niż nam. Więc to jeżeli chodzi o panią Marię, natomiast jeżeli chodzi o pana Marcina, panie Marcinie, Bóg, będąc Ojcem, ma również cechy czułości, bo taka jest miłość. I zresztą hymn o miłości mówi o tym, jaki jest Bóg, bo jeżeli w miejsce słowa miłość, a Bóg jest miłością, pierwszy list Jana, to miłość jest cierpliwa, łaskawa, nie pamięta złego, jest przede wszystkim czuła i bliska. Więc to są cechy, które my utożsamiamy z cechami macierzyństwa. I Bóg jest męski i silny. Miłość Boga Ojca jest silna, męska, stanowcza, ale jest też czuła, macierzyńska, delikatna. Bo czasami nawet mężczyzna potrzebuje delikatnej czułości i delikatnego dotyku.
No pewnie.
Podobnie jak kobieta czasami potrzebuje stanowczości.
Tak.
Także to tyle.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Halina z Lublina. Chciałam dać świadectwo właśnie odnośnie swojego świętej pamięci tatusia. Nauczył mnie przede wszystkim dzielenia się z innymi. I zwłaszcza jeżeli chodzi o posiłki, prawda? Pamiętam, gdy mamusia podała nam obiad, jak wracaliśmy ze szkoły, a było nas pięcioro w domu. Tatuś przychodził w innych godzinach, więc jak zasiadał do stołu, pierwsze jego pytania były, czy dzieciaczki już jadły, prawda? I było to tak szlachetne, był to człowiek bardzo prosty. I nigdy nie odzywał się brzydko do mamusi, było zawsze żoneczko. Pamiętam, jak często w niedzielę, jak miał wolne, mamusia robiła pierogi, bo to były inne czasy, prawda? Więc tatuś na tych swoich dużych dłoniach te pierogi nosił do garnka, prawda? I pomagał gotować. Był człowiekiem bardzo pracowitym. Nauczył nas dużo właśnie pracy. Chodziliśmy do lasu maliny, jagody zbierać, prawda? Cieszył się, że zawsze coś dzieciaczkom przyniesie. Nie żyję już ponad 30 lat. Bardzo mi tatusia brakuje, prawda? I tak bardzo często w swoim małżeństwie chciałabym, żeby właśnie mój mąż był takim, przynajmniej w części, no ale jednak troszkę było inaczej. To tyle, co chciałam powiedzieć o moim ojcu. Kiedy są imieniny tatusia, zawsze jeżdżę na cmentarz, kiedy są urodziny tatusia, kiedy jest dzień ojca. Pamiętam, prawda, wyjątkowy człowiek. Bardzo wiele w życiu mnie nauczył. Szczęść Boże, to tyle.
Szczęść Boże. Jacek Pulikowski mówi, że jak dziewczyna się zakochuje i masz przed sobą chłopaka, ach, żeby sobie pomyślała, czy chce, żeby ten człowiek był ojcem jej dzieci. Właśnie. żeby sobie wyobraziła, czy byłby dobrym ojcem jej dzieci. No i to tak jakoś pomaga ten obraz przyszłego męża w prawdzie postawić, bo przecież będzie nie tylko mężem, ale i ojcem dzieci. Więc czy to nie jest zbytnio rozrywkowy człowiek w pewnym sensie? Tak, także to taka refleksja naszego prelegenta też stałego, Jacka Pulikowskiego. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem w szkole też nowej ewangelizacji. No, jestem już dojrzałą istotą.
Kogo witamy? Kogo witamy i skąd? Pani
i
imię?
Też mam doświadczenie.
A pani imię możemy znać? Pani imię możemy znać?
Maria, tak.
O, dziękuję.
Maria. I właśnie chciałam odnieść się do tej sytuacji, gdzie telefonował właśnie młody człowiek, też w wspólnocie, ten, który tą tabliczkę przygotował w stosunku do taty.
Wygrawerował.
No. Więc jestem kobietą, a jednak chciałabym tutaj tego ojca, prawda, jednak przywołać jego ojca i w tym sensie, żeby mama, mianowicie mama tego młodego mężczyzny, który tam mówił, że może słucha i że tam jak rozmawia, to mówi nie rozmawiaj. Absolutnie dojrzały, dorosły już syn, absolutnie ma prawo, tak jak zresztą państwo mówią tam, już do tej rozmowy z tym ojcem i wcześniej nie przygotowywał mamy, ani później, prawda, po prostu samodzielnie tą rozmowę z tym ojcem, bo po prostu ja jestem też osobą, która ma dwóch zięciów, dwie synowe, jeszcze jeden syn jest, prawda, dojrzały, jeszcze nie żonaty. Kocham bardzo te dzieci, które przyszły do mnie. No, raczej moje córki mówią, że mama to bardziej jeszcze. No, tak chciałam po prostu. Mam sytuację taką, że mój małżonek ukochany, no, jak odszedł do pana, to wiadomo, że był najdroższy na świecie. Natomiast też była taka sytuacja, że był właśnie, no, prawda, nie wyjeżdżał za granicę pracować, natomiast właśnie przychodził, czy wszystko dobrze, a ty, bo ty najlepiej, bo ty to wiesz i tak dalej. No, tak jak tu było powiedziane, pięknie właśnie tą przywódczą tą rolę na mnie scedował. No, ja się dosyć tak zorientowałam późno, ale później właśnie jednakowoż synów, prawda, mówiłam tam z tatą i z tata i ja rower tata. W każdym razie jedno co najważniejsze, nigdy, choć może popłakiwałam nieraz sobie tam, prawda, bo kapłan mi zwrócił uwagę w czasie spowiedzi, właśnie on mi zwrócił uwagę na to, a ile tych dzieci masz, a pracujesz, a to, a jak ten mąż? I ja w tym momencie dopiero się zorientowałam, że ja taka dzielna, że taka matka Polka, zresztą często mi to mówiono i w szkole, i prawda, i tutaj okazuje się, no, to ja jestem jakby, rzeknąć, przepraszam, ale wykorzystywana i spłakałam się wtedy i oczywiście kapłan był dojrzały, proboszcz, prawda, i to było jeszcze istotne jest to bardzo, że jednakowoż ta niedziela, msza święta i prawda, ta modlitwa wspólna też, ten ojciec choć później, dobrze choć i klęczymy, modlimy się, tak nie wiem jak w przypadku tego ojca. Natomiast jako osoba trochę, prawda, no właśnie w tej szkole nowej ewangelizacji, jakby powiedzieć, tym Duchem Świętym, prawda, to jestem przekonana, że ten młody człowiek, który mówił, że właśnie tą tablicę przychodzą, że mama to nie, że nie dzwoń, bo on ci będzie wykorzystywał czy coś, to on po prostu nie był przez tego ojca w jakiś sposób, prawda, no, tak może powiemy zbyt mocno, ciemiężony, czy prawda, nie doznawał jakiś, prawda, tylko to była przede wszystkim relacja, przede wszystkim, bo jeszcze inne rzeczy mogły być, między rodzicami, w sensie, przepraszam, nie będę tutaj, prawda, ale jednakowoż tak jakoś Duch Święty mi oświeca, że mogło też być, że mama doznała jakiegoś, prawda, takiego, no, przez męża, no, w jakiś sposób, prawda, odsunięcia.
I pani,
prawda?
Mario, to
nie
już,
będę mówić,
pani Mario,
razie,
halo, halo,
sprawa,
pani Mario,
Boże.
Pani Mario, może już tego snucia domysłów, co i jakby było, wystarczy, bo czas zresztą nam już się kończy. Także bardzo chcieliśmy podziękować wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie tej audycji. Nasi goście, co jeszcze by chcieli powiedzieć? Mamy 3 minutki na zakończenie.
Myślę, że te świadectwa niezwykle jakoś moją wiarę zbudowały, ale też pokazują, jak bardzo jest to ważny temat dla każdego człowieka, jego relacja z własnym ojcem, relacja z Bogiem, który jest Abba, tatusiem, ojcem. Mi się skojarzyła w kontekście właśnie takiego czasami może pokusy, próby rozliczania naszych ojców, czy koncentrowania się na tym, co może negatywne w tych trudnych naszych jakichś, czy trudnych świadectwach. Nigdy nie zapomnę tęsknoty dzieci w domu dziecka, kiedy pracowałem w parafii świętego Ignacego w Gdańsku na Starych Szkotach, które na weekendy, na sobotę i niedzielę czekały, żeby móc iść do tych swoich domów, do swojego ojca, do swojej matki, często no niespełniający funkcji, ale ta tęsknota ich była niezwykła. Chcemy odkrywać nieustannie, że drogą do odkrycia naszej tożsamości jest wdzięczność za wszelkie dobro, które w naszym życiu otrzymujemy od naszych rodziców, od Pana Boga, przez także przyjaciół, przez wspólnotę Kościoła. Myślę, że to jest nasza droga do tego, by odkrywać dobroć Boga, który pozwala, byśmy sami byli wspaniałomyślni, przebaczający i współczujący dla innych, byśmy stawali się ojcami, rodzicami w naszym życiu dla każdego człowieka, którego spotkamy. Niech Pan da nam taką łaskę i w tym nas poprowadzi.
Ksiądz Paweł Górny zabierał głos. Pani Alicja Marciniak jeszcze coś doda?
No, ja mogę dodać od siebie tylko tyle, że tym, co zmienia świat, jest miłość. Tylko i wyłącznie. I nasze deficyty miłości, nasze braki, to nasze ubóstwo jest miejscem dla Chrystusa, czyli dla drugiego człowieka. I te nasze rany, myślę, żeby też nie kreować takiego wizerunku ideału, bo takich ludzi nie ma na ziemi, ideałami będziemy dopiero w niebie. Więc to jest też piękne, że te nasze dysfunkcje Bóg wypełnia drugim człowiekiem. Ja myślę, że tutaj Asia będzie mogła coś dopowiedzieć, jak to jest, prawda, na koniec z tym dopełnieniem przez drugiego człowieka pewnego braku.
No ja mogę tylko się podzielić, że od 2 miesięcy jestem mężatką i jest to dla mnie ogromne szczęście, dlatego że teraz właśnie widzę, jak te luki spowodowane brakiem ojca są wypełniane przez mojego męża, który też nas pewnie teraz słucha.
Spróbował, nie?
Bardzo się cieszę i dopiero też chciałam podziękować wszystkim słuchaczom i ekipie tutaj w studiu za te rozmowy, dlatego też zaczynamy dopiero nasze życie w związku sakramentalnym. I na pewno to, co dzisiaj usłyszałam, w jaki sposób umocni i mnie, i mojego męża. Także dziękuję.
Również dziękuję. Pani bardzo. Jeszcze Pan Adam.
Ja również chciałbym podziękować z całego serca. Naprawdę pierwszy raz jestem tutaj w studiu i chwalę Boga za to, że mogę słyszeć świadectwa wiary i pomimo tego, że często one są naznaczone jednak różnymi takimi ciężkimi doświadczeniami, to jednak Bóg jest większy nad wszystkim i kiedy my się do Niego zwracamy, On daje odpowiedź, nie jest głuchy. I chociaż nie jest człowiekiem, jak tutaj taki wątek padł, bo jest duchem, ale jednak ma te cechy niejako ludzkie, prawda? I nas tak stworzył na swoje podobieństwo. Jesteśmy do niego podobni, do naszego tatusia, także jemu chwała.
Chwała Panu. Serdecznie Bóg zapłać wszystkim Państwu. Dziękuję za przybycie z Trójmiasta, za podzielenie się swoimi refleksjami, spostrzeżeniami na temat rany miłości, która potrzebuje uzdrowienia. I dziękuję bardzo księdzu Pawłowi Górnemu. Serdecznie Bóg zapłać, księże.
Bóg zapłać. Pozdrawiam przy okazji moją kochaną mamę, moje rodzeństwo, a także moich kochanych parafian z świętej Jadwigi Śląskiej w Gdańsku Nowym Porcie.
Dziękuję pani Alicji Marciniak.
Ja również dziękuję i myślę, że mogę spokojnie pozdrowić moją mamę, bo pewnie jest na 100% tą osobą, która nas słuchała.
I dziękuję pani Asi.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam mojego męża, który czeka na mnie w domu.
I dziękuję panu Adamowi.
Również pozdrawiam serdecznie moją żonę, która czeka również na mnie w domu. I pozdrawiam też całą wspólnotę Gwiazda Betlejemska z Grzybna, Kartuz, Trzewa, Łęczyc, Żukowa. Bóg jest dobry cały czas.
Dziękuję również pani Joannie, która realizowała tą audycję. I pozdrawiam moją żonę. Kochanie, będę już za kwadrans u ciebie w domu. Drodzy Państwo, 23:45 właśnie minęła. Żegna się z Państwem do kolejnego wtorku Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.